Słowo Boże, które dzisiaj rozważmy razem. To jest jeden wiersz wyjęty z Ewangelii Jana z 15 rozdziału, wiersz 16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc, aby był trwały. Panie, dziękujemy Ci za moc Twojego Słowa. Dzięki za to, że to Słowo potrafi skruszyć ludzkie serca. Potrafi odwrócić sposób życia, sposób myślenia. Dlatego prosimy Ciebie w mocy Ducha Świętego, abyś działał, abyś otwierał nas na to, co Ty dzisiaj chcesz nam pokazać i gdzie poprowadzić. Wszystko na chwałę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Drogie siostry i bracia, ta pieśń, którą śpiewaliśmy przed chwilą, Panie ześlij przebudzenie, ta modlitwa, de facto modlitwa, ona wpisuje się w ten wiersz, który przed chwilą usłyszeliśmy, bo nie byłoby właściwie tego przebudzenia, gdyby nie to powołanie. To powołanie, które czyni Pan Jezus, mówi chodź. Ten kierunek prowadzący do Jezusa Chrystusa. I zarówno jedno i drugie również wpisują się w dzisiejszą pamiątkę reformacji, która nie może być tylko pamiątką, ale musi być i rzeczywistością. To, co najbardziej lubię w pamiątce reformacji, czy w ogóle w temacie reformacji, to to, że ona jest. Nie tylko to, że była kiedyś, ale że jest. Jest dzisiaj. Wbrew przeciwnikom i przeciwnościom, bo Pan Bóg nie zostawił ludzkości, bo do dnia dzisiejszego działa i do dnia dzisiejszego powołuje Pan Bóg gdzieś w jakiś sposób wywierał i wywiera wpływ na ludzkie życie, czasem wbrew temu, czego chce człowiek i czego ten człowiek szuka. Wbrew ludziom takim jak Ty, takim jak ja. Bo XVI-wieczna ingerencja Boga w historię została nazwana reformacją nie przez przypadek. Reformacja to według definicji zmiana lub szereg zmian w jakiejś dziedzinie życia, w strukturze organizacji lub sposobie funkcjonowania jakiegoś systemu mający na celu przemianę istniejącego stanu rzeczy. I teraz spróbujmy tą definicję, taką bardzo ogólną, sprowadzić do ludzkiego życia, do jednego człowieka. Reformacja to zmiana lub szereg zmian w moim życiu, w poukładanej dotychczas strukturze mojego życia, w sposobie funkcjonowania, celem przemiany istniejącego stanu rzeczy. Czy możesz tak rozumieć reformację? Czy widzisz, że ma to sens? I czy widzisz ślad tego w swoim życiu? Taką przemianę, rewolucję dokonało odkrycie Bożego Słowa, Pisma Świętego, z jej wytycznymi dotyczącymi zbawienia. Nie tylko zbawienia, ale także i samego Boga, którego obraz został w XVI wieku bardzo wypaczony. I ten wypaczony obraz Boga pozwolił instytucji Kościoła na propagowanie nauki sprzecznej z Ewangelią. Nauki dotyczącej człowieka, ale także i Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, świętych pośredników, mszy świętej, czyśćca, odpustów i wielu, wielu innych rzeczy. Część z nich nie jest zawartych w Piśmie Świętym, a część z nich bezpośrednio jest wręcz zabroniona. Ta sama rewolucja dokonuje się także i dzisiaj na skalę reformacji XVI-wiecznej, chociaż już w inny sposób, być może innymi metodami. Nie jeden z nas być może dostrzega tą moc przemiany Ducha Świętego. Być może przypomina sobie nawet czas, w którym się to zaczęło i oby widział ślady tego do dnia dzisiejszego. Moją radością jest dostrzegać to, ślady tej Bożej mocy wśród ewangelików w naszym Kościele. Moim przywilejem jest uczestniczyć w tym, towarzyszyć. Dopóki Pan Bóg dotyka ludzkiego serca, dopóki otwiera oczy i serca, dopóki wskazuje potrzebę przemeblowania swojego życia, posprzątania, uzdrowienia, dopóty jest reformacja. A co jeśli człowiek zaczyna bardziej bronić struktury i systemu, jeśli zaczyna kochać Pana Boga mniej, a inne rzeczy kochać bardziej, kochać istniejący stan rzeczy, czy to w Kościele, czy to w swoim własnym życiu? Czy nie jest to oznaką siły przyzwyczajenia, mechanicznego przejęcia czegoś, co zostało nam przekazane, bez refleksji, bez zastanowienia się? A może chodzi o wątpliwość w to, że Boży plan jest najlepszy? Może chodzi o to, żeby zostawić sobie pewną przestrzeń, jakąś kontrolę, ustawić granicę, do której Pan Bóg może działać, a resztę musimy zostawić sobie? Może jest to próba kompromisu, może lęku przed nieznanym, a może żadna z tych rzeczy nie jest prawdziwa, bo po prostu jesteśmy już dzisiaj zbyt zajęci. Po ponad 500 latach stoimy dzisiaj przed smutnym wyborem. Możemy być tylko Kościołem ewangelickim, pielęgnując tradycję, dbając o wspólną integrację, poznając się nawzajem, uczestnicząc w różnych spotkaniach, wyjazdach, remontując nasze budynki, prowadząc lekcje religii i wiele, wiele innych inicjatyw. Kościół, który chce być tylko Kościołem, wie, że są to rzeczy ważne. Trudno się bez nich obejść. Tymczasem Kościół poddany mocy Ducha Świętego widzi więcej. Potrafi dostrzec większe potrzeby. Będzie widział, że te ważne rzeczy, one są jedynie metodą, są sposobem, są środkiem na to, by osiągać rzeczy o wiele większe, o wiele, wiele ważniejsze. Będzie pamiętał, że został powołany do istnienia tylko ze względu na te najważniejsze rzeczy, a nie na to, żeby się działo, nie na to, żebyśmy coś robili. Czyli, aby wychodząc ze świata, zostawiając świat za plecami, mieć przed sobą zmartwychwstałego Chrystusa Pana, dla którego warto się odwrócić od tego, co codzienne i szukać tego, co jest ponad ludzkie, ponad dzisiejsze. To jest kierunek, który Pan Bóg nadaje człowiekowi. Kierunek prowadzący do domu Ojca, czyli do niebiańskiej Ojczyzny. To jest kierunek, które mamy przed sobą i to, co widzimy przed sobą, to, w co wierzymy, determinuje to, co nas otacza i to, kim jesteśmy. Wówczas Kościół poddany Duchowi Świętemu chce być przez Niego przemieniany, aby każda siostra, aby każdy brat w Panu Jezusie mógł podpisać się pod słowami Lutra, że Kościół stale musi się przemieniać, reformować. Bo nigdy nie jest w takim miejscu, w którym mógłby powiedzieć: o, to mi odpowiada, do tego momentu doszliśmy, to już zostawmy. Dobrze jest tak, jak jest. Nie ma takiej chwili ani w życiu Kościoła, ani w życiu chrześcijanina. Bo jesteśmy w biegu, w pielgrzymce, jak to często nazywamy przecież. To znaczy, że stale coś zostawiamy, ale też odkrywamy nowe przestrzenie. Nowe treści, nowe wartości wypływające z tej studni pięknej Słowa Bożego. Kościół ten stale spogląda w górę i woła: przyjdź, Duchu Święty, dotknij mnie. Chcę być blisko społeczności z Tobą, chcę trwać w Tobie. Rzeczy organizacyjne, integracyjne, porządkowe, kościelne, parafialne są ważne, bardzo ważne, ale one czynią nas tylko Kościołem ewangelickim. Niczym więcej. Prawdziwy Kościół pragnie doświadczyć obecności Bożej tu i teraz, ale także i jutro. Jutro też. W życiu naszego domu, naszych rodzin, w życiu naszych dzieci, małych, dużych, w życiu naszych wnuków. Bożej obecności. Bo żadne spotkanie ich nie zbawi. Żadne nabożeństwo. Żaden remont. Ale pragnienie obecności Bożej w naszym życiu. Dlaczego mówiłem, że ten wybór pomiędzy byciem tylko Kościołem, a byciem Kościołem Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego to smutny wybór? Bo niewielu dostrzega różnicę. Zawsze tak było, że niewielu dostrzegało różnicę. Bo pójście pod prąd kosztuje. Bo burzenie schematów i sprzeciw temu, co pozorne, boli. Niech to robią męczennicy, a nam dajcie spokój. Co jest wygodniejsze? Być prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego, czy wygodniejsze jest chodzić do Kościoła? Spróbujmy odpowiedzieć sobie szczerze przed Bogiem teraz. Co jest wygodniejsze, co jest prostsze? Być Kościołem Jezusa Chrystusa, czy pójść do Kościoła? Dla mnie przez wiele lat łatwiej było pójść do Kościoła, aby po skończonym nabożeństwie zamknąć za sobą tą chwilę i wrócić do mojego świata, do mojego życia. Co jest wygodniejsze, co jest prostsze, co jest łatwiejsze? Czy widzimy więcej? Czy pragniemy więcej? Dlatego Jezus mówi, nie wy mnie wybraliście, bo człowiek takiego wyboru nie jest w stanie dokonać. Kiedy mógłby wybrać pomiędzy królestwem człowieka a królestwem Bożym, zawsze wybierze królestwo człowieka. Jeśli wybiera sam z siebie, zawsze wybierze to, co jest wygodniejsze jemu, co jest prostsze dla niego. Dzisiaj rano czytałem, że pewien historyk powiedział, że to geniusz religijny Marcina Lutra pozwolił mu odkryć prawdy Ewangelii. Nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby sam Marcin Luter taki komentarz bzdurny usłyszał i co by powiedział. Naprawdę? Człowiek jest w stanie odkryć? Dojść do tego? Skalkulować? Czy nie jest jednak inaczej, że to Bóg staje na drodze tego człowieka i coś mu pokazuje? Najpierw wzbudza jego lęk, strach wobec jego grzechu. Następnie daje rozwiązanie. Gdzie i w kim szukać tego rozwiązania? Jezus mówi, nie wy mnie wybraliście, ale zaraz później dodaje, to ja was wybrałem. Jeśli idziecie za mną, to jest moja rzecz i moje dzieło. Wy tego sami nie zrobicie. I to dotyczy mnie, to znaczy, że ja sam nie dojdę do tego, jak mam żyć, tylko muszę słuchać i wykonywać to, co mówi Pan. Jeśli moc Ducha Świętego zaczyna działać w tobie, jeśli zaczyna wzbudzać martwego naszego ducha, nasze martwe duchowo serce, jeśli zaczyna otwierać nasze rozumienie, wówczas powstajemy i idziemy za Panem Jezusem Chrystusem. Nie za Kościołem, nie dla Kościoła, ale w Kościele i razem z Kościołem dla Pana Jezusa Chrystusa. A jeśli ktoś przeczytał 8 rozdział Listu do Rzymian, tak jak prosiłem w niedzielę, polecałem 8 rozdział, to na pewno każdy, kto sprawdził, mógł tam zobaczyć, że musimy być tymi, którzy wołają, przyjdź Duchu Święty, dotknij mnie, Panie mój, niech Twa miłość rozleje się w sercu mym, usłysz mój głos. Chcę być blisko z Tobą dziś. Przyjdź, Duchu Święty. To może być nasza wspólna modlitwa dzisiaj. Jeśli chcemy czegoś więcej niż tylko Kościoła Ewangelickiego, to może być nasz czas, czas weryfikacji naszej odwagi, naszej determinacji, naszej szczerości przed Bogiem. Może dzisiaj właśnie jest czas, żeby modlić się, przyjdź Duchu Święty. Amen.